Jeśli macie Biblię, a wierzę, że dobrą rzeczą jest przenosić Biblię na zgromadzenie, więc na pewno wszystkie macie, otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza, 19 rozdział i taki trudny fragment. Od 41 wersetu czytamy tam. Gdy Jezus zbliżył się do Jerozolimy i zobaczył miasto, zapłakał nad nim i powiedział: o miasto, gdybyś ty w tym dniu poznało drogę, która prowadzi do pokoju. Lecz jest ona teraz zakryta przed tobą. Bo oto nadejdą dni, w których twoi wrogowie usypią wokół ciebie wał, otoczą cię, uderzą zewsząd, powalą wraz z twoimi mieszkańcami i nie pozostawią w tobie kamienia na kamieniu, ponieważ zabrakło ci rozpoznania czasu Bożych odwiedzin u ciebie. Trudny fragment Bożego Słowa. Bolesny. Proroczy. Myślę, że nie dotyczący tylko Jerozolimy. Ale Jerozolima jest pewnym symbolem. Niezwykłe miasto. Miasto i wzgórze, o którym sam Bóg powiedział, to jest moja ziemia. Świątynia, w której obecność Boża była tak realna, że kapłan, który wchodził do miejsca najświętszego, musiał mieć przywiązywany sznurek do nogi na wszelki wypadek, gdyby go Pan go tam dotknął, żeby go przynajmniej mogli wyciągnąć. Bo nikt tam nie mógł wejść, jak tylko arcykapłan raz go. Wyobraźcie sobie takie miejsce. Spróbujcie sobie wyobrazić. Miejsce tak realnej, niezwykłej obecności Bożej. Miejsce, które wybiera sam Bóg i mówi: tu na ziemi, materialnie, to jest moje miejsce. Nie ma takiego drugiego. Tu zbudujecie mi świątynię. Tu będzie mój przybytek. Tu będzie miejsce najświętsze, gdzie ja będę tak obecny, że jeżeli ktoś niegodny wejdzie, to go zabiję. Takie miejsce. Cudowne miejsce. Miejsce, które w historii Izraela widziało niezwykłe triumfy ludu izraelskiego. Także trudne chwile. Miejsce, które było tak niezwykłe i święte, że Izraelici w tamtych czasach, wierzę, że myśleli, i mamy w Biblii takie przekłady, kiedy mówili: to jest świątynia pańska, jesteśmy bezpieczni, nic się nam nie może stać, choćby nie wiadomo jaki przeciwnik, jesteśmy bezpieczni, bo przecież tu jest obecność Boża. Bo przecież tu jest chwała Boża tak potężna, jak nigdzie indziej na ziemi. I w takim momencie przychodzi Jezus, zbliża się do tego miejsca i mówi: Jerozolimo, nie rozpoznałaś czasu swojego nawiedzenia. Nie poznałaś, że oto przychodzi do ciebie Boży Syn. A nawet jeśli na początku wołali: Hosanna, Hosanna, Hosanna synowi Dawidowemu, to na kilka dni później wołali: ukrzyżuj. Może nawet w tym tłumie byli ci sami ludzie, którzy wołali Hosannę kilka dni wcześniej. A potem wołali: ukrzyżuj. Jakżeż niesamowita jest to dla nas lekcja. Jak wiele możemy z tego wyciągnąć prawd. I jak wiele możemy się nauczyć. Tytuł mojego dzisiejszego dzielenia się, kazania, to nie stracić szansy, którą daje Bóg. Nie stracić szansy, którą daje Bóg. Albo rozpoznać czas, moment, miejsce i szansę, którą daje ci Bóg. To jest trudne. Winston Churchill powiedział kiedyś tak: każdy człowiek, chociaż raz w życiu, otrzymuje szansę, by dokonać czegoś wielkiego. By zmienić coś w swoim życiu. By zacząć nowy etap. By odmienić wszystko u siebie. I wejść w obszar zwycięstwa. Jakże tragiczne jest, gdy nie jest wtedy gotowy, gdy ta chwila przychodzi. Jerozolima fantastycznie zaczęła. Ale koniec jej był tragiczny. Pomyślcie, jak wielką tragedią jest to, że w miejscu świątyni jerozolimskiej dzisiaj jest meczet Omara. Jak myślę o tym, to krew się we mnie burzy. Tak po ludzku. Tak normalnie. I nieraz patrzę na zdjęcia, oglądałem filmy, nie miałem tej przyjemności, nigdy nie byłem w Jerozolimie. Bardzo żałuję. Marzę o tym, żeby kiedyś pojechać. Ale może nie jest to najważniejsze. Ale gdy patrzę na zdjęcia, gdy patrzę na filmy, gdy patrzę na tych Żydów, którzy stoją przed tą ścianą płaczu, jedyną ścianą, która ostała się z tej pięknej budowli, z tej świątyni jerozolimskiej i modlą się, i płaczą, i wołają, myślę sobie, jakżeż wielka tragedia. Nieraz zadajemy sobie pytanie, Boże, dlaczego? Jak to było możliwe? Jak to było możliwe? I nie znajdujemy odpowiedzi. Ale jedną z odpowiedzi podaje nam tutaj Pan Jezus. I to, co przed chwilą przeczytaliśmy, to jest taka wskazówka dla nas, w której Jezus, parafrazując to, mówi: bądźcie gotowi. Jerozolima nie była gotowa. Dlatego skończyło się tragicznie. Chociaż Bóg i tak ma plan dla Izraela i to jest pewne. I Izrael nie przestał być Bożym ludem, tak wierzę gorąco. Ale ileż razy w Biblii Pan Jezus mówi: czuwajcie, bo nie wiecie, o jakiej porze przyjdzie gospodarz. Prawda? Pamiętacie 25 rozdział Ewangelii Mateusza, werset, który bardzo, bardzo lubię, o mądrych i głupich panach. Tak? Pamiętacie ten fragment, w którym Jezus mówi: czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy przyjdzie gospodarz. Jak złodziej w nocy. Pamiętacie ten film Jak złodziej w nocy, jeżeli ktoś was oglądał? Jest taki film, Jak złodziej w nocy. Taki stary film, ten najstarszy, 3 części miał, tak? O tym momencie, kiedy jest normalne życie. Bo Pan Jezus tak powiedział, że za dni, przy przyjściu Syna Człowieczego będzie tak jak za dni Noego. Jak było za dni Noego? Było normalne życie. Mało tego. W tamtych czasach ludziom się wydawało, że świat zwycięża. Nawet Pan Jezus, nawet Pan Bóg sam powiedział, nic nie będzie dla nich niemożliwego. Sukces. Sukces cywilizacyjny. Wspaniałe miasta. Czytałem o mieście Nimroda, o tym, jak fantastyczne mieli prawo, jak mieli system socjalny nawet fantastycznie przygotowany, jak to wszystko było naprawdę, można było być dumnym, można było powiedzieć, my ludzie osiągnęliśmy tak wiele, jesteśmy panami świata. Tak? A potem przychodzi jeden moment i przychodzi zagłada. I wszystko się kończy. Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan przyjdzie. To jest dla nas taka lekcja, żeby póki możemy, póki żyjemy, póki mamy czas, robić wszystko, aby być gotowym na przyjście Pańskie. Co jest potrzebne w takim razie? Przejdźmy do takich może kilku praktycznych rzeczy. Co ja i ty, co musimy zrobić, abyśmy mogli powiedzieć, jestem gotowy. Gdy Adam przed chwilą mówił o tej gotowości. On stoi w takim miejscu, kiedy bardzo potrzebuje być gotowy. I tak naprawdę może nigdy nie jesteśmy perfekcyjnie gotowi, ale co zrobić, abyś ty i ja byli gotowi na ten moment, kiedy Bóg przyjdzie i powie, teraz chcę ciebie użyć w nadprzyrodzony sposób. Teraz mam ten moment, kiedy chcę, żebyś coś dla mnie szczególnego zrobił. W jakiejkolwiek dziedzinie to może być. Ja gorąco wierzę, że Bóg ma ziemię obiecaną dla każdego z nas. I może to jest wyświetlane słowo, że Bóg ma plan dla każdego z nas. Ale wierzę, że gdy Bóg objawia Kościół, tak jak wczoraj mówiliśmy, jako ciało, to w tym obrazie ciała jedną z absolutnie niepodważalnych rzeczy jest to, że nic w naszym ciele nie jest niepotrzebne. Prawda? Każda część mojego ciała spełnia jakąś rolę. Wiecie, co to jest rak? Rak to są komórki, które przechodzą tak zwaną apoptozę, czyli obumarcie i przestają działać. Rak to jest nic innego jak komórki, które przestają wykonywać swoją funkcję i stają się bezużyteczne, stają się martwe. To jest rak. Rak potem rozwija się w naszym organizmie atakuje różne organy naszego organizmu i przychodzi taki moment, kiedy nas może zabić. Bezczynność nas zabije. Jest takie stare powiedzenie, kto stoi w miejscu, ten się cofa. Okay? Jeśli ma być w nas życie, wiecie, jakie są cechy życia? My mówimy o życiu Bożym, życiu w duchu. Nauka dzisiaj nie jest w stanie powiedzieć tak do końca, co, nie jest w stanie zdefiniować, czym tak naprawdę jest życie. Jaka jest definicja życia? Ale możemy życie poznać, czy coś jest żywe, czy nie, po pewnych elementach. Tak? Wymiana gazowa, wzrost, rozmnażanie. Okay? To są te elementy, po których poznajemy. Wzrost i rozwój to jest jedna z fundamentalnych cech życia. Jeżeli mamy roślinkę, okay, to po czym poznamy, że ona jest żywa? Rośnie. Jeśli mamy małego pieska, to żywy jest wtedy, kiedy się rusza, kiedy jest ciekawy, kiedy czasem szczeka, kiedy posika nam dywan, kiedy rośnie. Widzimy to. Zmienia się. Okay? Życie ma taką cechę, że potrzebuje wzrostu. Dokładnie tak samo jest z naszym życiem duchowym. I tak Bóg dla nas zaplanował. Widzimy to w historii Izraela. Bóg dla Izraela zaplanował wzrost. I w każdym momencie, kiedy się zatrzymali, kiedy przestali wzrastać, upadali i przegrywali. Kiedy przestawali ufać Bogu. Kiedy przestawali iść dalej. Bóg ma dla ciebie wiele i dla mnie wiele fantastycznych, dobrych rzeczy, bo wierzę, że to przesłanie z księgi Jeremiasza, ja mam o was dobre myśli, to jest to samo przesłanie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego zwiastowanie to jest zwiastowanie dobrej nowiny, w której można ją sparafrazować. Bóg, który ma dla swoich dzieci dobre rzeczy, chce nas błogosławić, chce nas używać. Chcę, żeby Jego życie było w nas. Chcę, żeby to, co było w potencjale w Chrystusie, żeby przejawiało się w nas. Mówi, wszystko wam daję. Dałem wam, moim synu, wszystko, co jest potrzebne do życia w pobożności. Ale oczywiście coś należy do nas. Jedną z tych rzeczy, która należy do nas, to uczyć się rozpoznawać Boży głos, Boże działanie. Wiecie, często, gdy analizuję na przykład taki werset, który wczoraj też wspomniałem, ale pozwólcie, że go jeszcze raz odczytam. Werset, który mówi o kompetencjach ludzi w Kościele. Tu chodzi akurat o ludzi, którzy są w służbie, ale ja wierzę, że każdy z nas powinien być w jakiejś służbie. Że nikt nie powinien być w Kościele bezczynny. W Kościele nie ma obserwatorów. W Kościele nie ma widzów. Nie może być widzów. Każdy ma jakąś rolę. Tak jak w ciele. Jeżeli są widzowie, wybaczcie, co to powiem. Przepraszam, może to zabrzmie ostro. Ale widzowie w Kościele mogą stać się komórkami rakowymi. To mogą stać się komórki martwe, które nic nie robią i które wprowadzają obumarcie do życia Kościoła. Kościół musi żyć. Ty i ja musimy żyć. Żeby to życie miało miejsce, musisz iść do przodu, musisz szukać Pana, musisz modlić się każdy dzień, musisz napełniać się Jego duchem każdego dnia, musisz szukać Jego woli każdego dnia, szukać Jego oblicza każdego dnia, abyś nie stracił tej szansy, którą On ma dla ciebie jutro. Aby nie było tak jak z Jerozolimą, że przyjdzie moment za późno. Nie wiem, czy znacie tą dramę. Jest taka słynna drama. Nasza młodzież czasami gdzieś tam na różnych ewangelizacjach ją przedstawia. Jak jest człowiek, najpierw jest dziecko i ktoś podchodzi do tego dziecka z Biblią i to dziecko macha ręką. Jest tablica za młody. Tak? Potem jest jakiś tam młody człowiek, który gdzieś tam praca, komputer i tak dalej. Ktoś podchodzi z Biblią do tego człowieka, on macha ręką, tablica zbyt zajęty. Tak? Potem zbyt coś tam zaangażowany, albo zbyt coś tam. Potem za stary. I potem ten człowiek się przewraca, umiera i wchodzi tabliczka za późno. Za młody, za zajęty, za zapracowany, a potem za późno. Wierzę, że istotą dobrze pojętego sukcesu Kościoła w Żeradowie jest procent ludzi w tym Kościele, którzy odkryją swoje powołanie i będą w tym powołaniu się rozwijać i będą w pełni zaangażowani. Popatrzcie, wczoraj to czytałem, ale pozwólcie, to akurat jest o episkopos, ale tak jak mówię,
Potem jest o diakonach, czyli ludziach, którzy zajmują się różnymi rzeczami w kościele. Popatrzcie. Ma być nienaganny, mężem jednej żony, człowiekiem trzeźwo myślącym, umiarkowanym, przyzwoitym, gościnnym, zdolnym do nauczania, wolnym od nałogu, niewybuchowym, lecz łagodnym, niekłótliwym, lecz nastawionym, nienastawionym na pieniądz, dobrze kierującym własnym domem, z wszelką godnością. Nie powinien być człowiekiem świeżo nawróconym, by nie popadł w pychę. Potem o diakonach. Powinni być ludźmi szanowanymi, niedwulicowymi, nienadużywającymi wina, niechciwymi brudnego zysku, zachowującymi czystym sumieniem tajemnicę wiary. Niech oni najpierw przejdą okres próbny. Podobnie kobiety. Powinny budzić szacunek, nie mieć skłonności do obmawiania, zachowywać trzeźwość, wierność pod każdym względem. Zwróćcie uwagę, to diakonia dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. I potem jest napisane tak. Ci bowiem, którzy dobrze swoją służbę pełnią, albo w innym tłumaczeniu, mogą się wykazać wspaniałą służbą, zyskują sobie piękną pozycję, czyli urząd, tak? I wiele śmiałości w wierze i prawo wypowiadania się w wierze, której podstawą jest Jezus Chrystus. Charakter. Okay? Co? I teraz tajemnicę wiary wam chcę odkryć. Co jest sednem tego, abyś był gotowy? Abym ja i ty nie stracił szansy w swoim życiu. Abym ja i ty, abyśmy mogli wykonać Bożą wolę. Okay? Budowanie charakteru. Zwróćcie uwagę, że tutaj w tych miejscach, o których przed chwilą mówiliśmy, to co wczoraj też podkreślałem, Bogu zależy na budowaniu naszego charakteru. Jeśli chcesz za rok, za dwa być gotowy na rzeczy niezwykłe, nadprzyrodzone w Bogu, dzisiaj musisz skupić się na swoim charakterze. Budować fundamenty tego charakteru tak, jak tutaj jest napisane. Abyś był, tak jak jest napisane, wierny w małym, w drobnych rzeczach. Przykład. Wiecie, jedną z najistotniejszych rzeczy w naszym rozpoznaniu Bożego głosu jest umieć rozeznać, kiedy Bóg mówi czekaj, a kiedy Bóg mówi idź. Różnie to bywa, gdy wzrastamy do dojrzałości. Przykład Mojżesza. Okay? Człowiek, którego Bóg nieprawdopodobnie używał. Biblia o nim mówi, że był najpokorniejszym człowiekiem na ziemi. O Chrystusie jest powiedziane, Mojżesz powiedział, proroka jak ja wzbudzi wam Pan. Powiedziane o Chrystusie. I wiecie, Mojżesz był niesamowitym człowiekiem, ale też potrzebował się uczyć charakteru. Na początku pamiętacie tą historię, kiedy zabił Egipcjanina. Przestrzelił. Wyrwał się do przodu. Okay? Nie zrobił tego we właściwym czasie. Zrobił to za szybko. Można coś zrobić za szybko. Można przestrzelić. I to też wtedy nie jest dobre. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, czy to jest takie pytanie trochę retoryczne, ale czy to faktycznie było tak, że Bożą wolą jest, żeby Mojżesz przestrzelił, potem 40 lat na pustyni żył, uciekał, doszedł do takiego miejsca i potem czy tak faktycznie miało być? Dowiem się kiedy przed Panem. Ale tak po swojemu dywaguję, że podobnie jak z Izraelem, czy Bóg chciał, żeby Izrael ciągle im brakowało wiary, żeby ciągle wątpili, żeby po pustyni chodzili 40 lat? Czy Bóg tego chciał? Jak myślicie? Myślę, że nie. Myślę, że Bożym pragnieniem, Bożej miłości, w Bożym sercu było to, żeby oni uwierzyli, żeby oni mu zaufali, żeby oni w 40 dni przeszli pustynię, a potem w chwale, z wiarą, z nadzieją, z mocą Bożą, w nadprzyrodzony sposób weszli do miejsca Najświętszego, założyli tam potężne imperium, które by trwało setki lat i ogłaszało Bożą chwałę i było Bożym świadectwem dla całego ludu ziemi. Jakże byłoby cudownie, by tak było. Wiecie, a jednak się potykali. Bo właśnie nie rozpoznawali pewnych rzeczy. Ja często powtarzam, że Izrael nauczył się takiego złego przykładu. Oni potrafili wielbić Boga wtedy, kiedy już było po problemie. Jak stanęli przed Morzem Czerwonym, o, potoś nas wyprowadził, teraz wszyscy zginiemy. Mojżesz wyciąga laskę, Może się ostępuje, przechodzą na drugą stronę. Halleluja, jakżeż cudowny jest Bóg, cudownie, wspaniale, Bóg nas uratował, tak? Mija trochę czasu, o, wody nie mamy, po toś nas wywyrowali, żeśmy teraz z pragnienia umarli. Bóg daje wodę, wdryska źródło ze skały. Halleluja, Bóg jest cudowny, wspaniale, o, jak cudownie, nie? Mija trochę czasu, o, nie mamy jedzenia, pomrzemy tu na pustyni, o, ten pattern się w Izraelu, ten przykład się ciągle powtarzał. Bóg ich uczył czego? Uczył ich zaufania. Przed Jerychem już potrafili. W 18, 19 rozdziale z Amalekitami już się tej lekcji powoli zaczęli uczyć. Okay? Pamiętacie ten rozdział w 17 bodajże rozdziale drugiej Mojżeszowej, kiedy Mojżesz stoi na górze, tak? Aaron i Hur podtrzymują jego ręce, a Jozue na dole walczy. Już się czegoś nauczyli. Już wiedzieli, że potrzebna jest modlitwa, że potrzebna jest chwała. Przed Jerychem Jozue już jest mądrzejszy. On już wie, co zrobić. Jehoszafat, 20 rozdział bodajże Księgi Królewskiej, już wiedział, co zrobić. Okay? Wysłał, gdy nieprzyjaciele zaatakowali Izraela, powiedział, dobrze, to my teraz wyjdziemy. Zresztą prorok to powiedział. Prorok. Jak on, Jehoszafat zrobił zgromadzenie. Znacie na pewno tą historię, prawda? Jehoszafat zrobił zgromadzenie. O, Panie, co mamy robić? Nieprzyjaciół jest tak wielu, a my jesteśmy słabi, nie mamy sił. I prorok wystąpił, mówi, Jehoszafacie, królu, nie martw się, wyznacz śpiewaków, muzyków, niech idą przodem, a wy wyjdźcie tam na to przedpole. I oni tak zrobili. Zaczęli śpiewać, zaczęli uwielbiać Boga, wyszli. Co się stało? Sami się tam pozabijali. Jak oni przyszli, to tylko pozbierali łupy. Już jakąś lekcję. I przez całą historię Izraela Bóg ich uczy. Ufajcie mi. Bądźcie blisko mnie. Budujcie coś dziś, aby jutro być gotowi. Nie zaczynajcie, nie uwielbiajcie mnie wtedy, kiedy już problem zostanie rozwiązany. Ale uczcie się uwielbiać mnie, być wiernym, być stałym, budować charakter. Bo wiecie, potrzeba charakteru, żeby powiedzieć muzykom, dobrze, to teraz wychodzimy. Jakiego trzeba charakteru było, żeby Jozue powiedział, dobrze, będziemy okrążać Jerycho 7 razy. A ci na murach, może pierwszego dnia, to tam drugiego, trzeciego, a czwartego to może ogórkami rzucali. Nie wiem, czy tam jabłka mieli, ale pewnie nie. Ale może jakimiś figami rzucali, nie? Może ich tam wyśmiewali. Szóstego dnia to już po prostu wariaci, co oni robią? No jakieś barany chodzą tutaj wokół nas, nie? Trzeba charakteru, żeby się na to narazić. Trzeba było charakteru w życiu Pawła, aby gdy Jezus stanął na drodze jego życia i gdy oślep, powiedzieć, ufam, idę dalej. Trzeba było charakteru w życiu wielu, wielu mężów Bożych przez lata. Nigdy nie zapomnę tej historii z 1555 roku. Lorimer i Lidley, dwóch fenomenalnych mężów Bożych, którzy za wiarę zostali zaciągnięci. Wtedy Anglią władała ostatnia katolicka królowa, tak zwana Krwawa Mary, tak ją nazywa historia, która wymordowała tysiące, tysiące ludzi. Między innymi Lorimer i Ridley to byli tacy dwaj ewangeliści, dzisiaj byli powiedzieli prorocy ewangeliści dla Anglii. Ona zatargała ich w Oksfordzie na rynek, przywiązała do pala, przynieśli drewno. Jak się nie wyprzecie? Jeden z nich zaczął płakać, zaczął drżeć, zaczął gdzieś tam wewnątrz siebie upadać. I Ridley, jego przyjaciel, stoją obydwaj, byli tak związani. Dzisiaj w tym miejscu w Oksfordzie jest taki na pamiątkę, taki monument. Stali przywiązani, nie? I Lorimer płacze, a Ridley do niego się odzywa takimi słowami. I ludzie stojący wokół to słyszą. Nie martw się, przyjacielu, bo dziś, aż się wzruszam, co mówię. Za każdym razem, gdy to mówię, to się wzruszam. Nie wiem dlaczego. Mówi do niego tak. Nie martw się, przyjacielu, bo dziś będziemy płonąć jako żywe pochodnie wiary, których światło nigdy nie zostanie zapomniane w tym kraju. I spłonęli. Ale dziś, gdy pójdziecie do bramy Uniwersytetu Oksfordzkiego, na odrzwiach głównej bramy te słowa są napisane. I to światło naprawdę nigdy nie zostało zapomniane. Oni spłonęli, ale byli zdolni, aby wypełnić to, co Bóg przez nich chciał zrobić. I przez ich śmierć zrobili więcej, niż mogli zrobić kiedyś. Wiecie, dlaczego przez ich śmierć zrobili więcej? Dlatego, że na balkonie obok królowej stał Thomas Cromwell. Nie ten Cromwell później z tego okresu, kiedy republikę próbowano stworzyć w Anglii, ale inny Cromwell, biskup który tam wyparł się tego swojego swojego nawrócenia. Przestraszył się, wyparł, stał tego przed królową. Ale gdy zobaczył to, co się dzieje z Legimerem i Lidlejem, rozdał swoje szaty. A później, nie chcę tutaj opowiadać historii, bo to jest długa historia, ale później w Anglii dzięki niemu królowa została obalona, Anglia została przywrócona, wolność została przywrócona i potem był jednym z najwybitniejszych reformatorów protestanckich w Anglii przez późniejsze lata. Już Maria. W razie być zdolnym do tego, aby ponieść to, co Bóg ma dla ciebie. Mojżesz przestrzelił, a dzisiaj Bóg, ale później, dzięki Bogu, Bóg wychował Mojżesza, ukształtował go i stał się niesamowitym przywódcą. Charakter. Charakter to coś, co Bóg chce w nas kształtować. Sumienność, odpowiedzialność, wierność, zaangażowanie, wzrost. Wiecie, charakteru potrzeba, żeby nie usnąć w Bogu. Charakteru potrzeba, żeby narzucić sobie reżim codziennego rozmawiania z Bogiem, czytania słowa. Charakteru potrzeba, żeby zmęczonemu powiedzieć wieczorem: pójdę na zgromadzenie, bo mój Kościół ma zgromadzenie. Charakteru potrzeba, żeby pójść na ulicę i zwiastować Ewangelię. Ale jeśli nie wyrobimy w sobie charakteru codziennej modlitwy, sumiennego czasu z Bogiem, to nie będziemy mieli siły, żeby pójść na ewangelizację. Nie będziemy mieli charakteru, żeby powiedzieć człowiekowi o Bogu. Nie będziemy mieli charakteru, żeby powiedzieć do choroby w imieniu Jezusa: odejdź, bo ja się tak mówię. Nic się nie stanie, bo nie będzie w nas charakteru, nie będzie w nas siły. Skąd się w nas bierze duchowa siła? Skąd się w nas bierze duchowe życie? Wzrostu, z pracy, z sumienności. To nie jest tak, że dzisiaj nagle ktoś się nawraca i jutro staje się najsłynniejszym ewangelistą na świecie. To nie jest tak, że dzisiaj się nawracasz, a jutro będziesz prorokiem dla Zulusów w Afryce. Nie. Dzisiaj się nawracasz i Bóg ma dla ciebie plan. I uczysz się. I jesteś sumienny. I gdy potrafisz sobie narzucić reżim tej sumienności codziennej, codziennego słowa, codziennego chodzenia z Bogiem, to Bóg stawia na twojej drodze na początku małe wyzwania. Właśnie od takie drobne jak modlitwa, jak kościół, jak różne rzeczy, jak dziesięcina, jak różne inne rzeczy. Tak? Bóg stawia przed tobą takie wyzwanie, kiedy pastor mówi: jeśli ktoś ma coś w swoim sercu, niech się podzieli. A ty coś masz, ale się wstydzisz, ale się boisz, ale chowasz to w sobie. Coś uciekło, coś straciłeś, czegoś nie zrobiłeś. I potem życie idzie dalej. Bóg daje następną szansę i następną. I jeśli tych małych, drobnych nie wykorzystasz, one ci uciekają coraz bardziej. Gdzieś coś przecieka ci przez palce. Gdzieś nagle zaczynasz coś tracić i potem przychodzi taki moment, kiedy myślisz sobie: jakoś pustynię życiu przeżyłem. I wychodzisz na środek, albo idziesz do pastora, albo do którego jest stary, mówisz: pustynię w życiu przeżyłem. Tak mi ciężko. Padam w depresję. I wiecie, to jest ciekawe, że wychodzą nieraz ludzie do tego modlitwy. Nie znamy ich życia. Liczymy czasem na to, że Bóg proroczo pewne rzeczy objawia. Ale często jest tak, że gdy ktoś wychodzi do modlitwy i mówi: mam trudny czas w życiu, przeżywam coś ciężkiego, jakoś oddaliłem się od Boga, módlcie się, żebym przeżył przebudzenie. Ja wtedy często mówię tak: wiesz, jak wygląda twoje życie modlitwy? John Wesley powiedział: pokaż mi twoje życie modlitwy, a powiem ci, kim jesteś, Boże. Jak wygląda twoje poznanie, jak znasz Słowo? Jak znasz Boże Słowo? Jak często je czytasz? Jak często się nim karmisz? Jaki jesteś w twojej wspólnocie? Czy jesteś w tej wspólnocie aktywny, wierny, oddany, uczestniczysz, partycypujesz, jesteś częścią rodziny, która niesie ciężar tej rodziny? Łatwo jest myśleć tak: ja przyjdę do kościoła, starsi wyjdą, włożą na mnie ręce i wtedy będzie eksplozja ognia i ja wyjdę, nie wiem, fenomenalnym nauczycielem, ewangelistą, prorokiem. Tak nie będzie. To nie jest Boża droga. Boża droga to droga wychowania, droga małych kroków, droga sumienności, droga, w której Bóg prowadzi cię od małych rzeczy do coraz większych rzeczy. Wychowuje cię, kształtuje i wypracowuje w tobie charakter, obdarowanie. Wiecie, często zwracamy uwagę na obdarowanie. Ale chcę wam powiedzieć, że to, że... Powiem tak. Bardzo często przed kazaniem, albo przed wykładami, albo jak gdzieś jadę, zanim pewne rzeczy przygotuję, Staję w domu w łazience przed lustrem. Wiecie, ja lubię relaksować się w kąpieli. To jest taki mój sposób. Zamykam się w łazience, 3 godziny leżę w wannie, dobra książka, kawa. To jest taki mój sposób, tak? Oprócz chodzenia do lasu, to jest taki mój sposób. Ale często wtedy robię tak. Staję przed lustrem i mówię taką sobie swoją formułkę. Wiecie, jaką mówię formułkę? Mówię taką formułkę. Panie Boże, ja wiem, że mam taki naturalny talent, jestem dobrym nauczycielem, to nie pycha, to fakt, i mam taką zdolność, że potrafię bez Ciebie przygotować dobrą przemowę, dobry wykład. Mogę to zrobić. Mogę to zrobić. Mam taką zdolność. Dałeś mi ten naturalny dar i to jest mój dar. Ja go po prostu mam. Ja go mogę użyć. Ale Panie Boże, ja Cię bardzo proszę, ja nie chcę tego robić bez Ciebie. Bo jeśli zrobię to bez Ciebie, to może będzie to fajna przemowa. Może to będzie fajny wykład, ale nie będzie miał mocy stwórczej. Nie będzie w stanie dotknąć ludzkich serc i coś w nich zmienić. Bo to tylko Ty możesz zrobić.
Amen.
Tylko Bóg może zrobić. Obdarowanie nie jest dla Boga tak ważne jak charakter. Obdarowanie Bóg może Ci dać. Dla Boga to nie jest problem zrobić z Ciebie kogo chce. Ale najpierw chce Cię wychować. Najpierw chce Cię ukształtować. Najpierw chce uczynić Cię zdolnym. Tak jak Pawła, tak jak Piotra. Popatrzcie na historię Piotra. Fenomenalny człowiek. Pełen zapału, pełen ognia, pełen siły, tak? Ale gdy przyszedł moment próby, nie był w stanie powiedzieć tak. Ja też byłem z nim. Przestraszył się, uciekł. A potem gorzko zapłakał. Jeśli Bóg ma coś dla Ciebie, służbę, obdarowanie, miejsce w Kościele, to chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że chcę z Tobą współpracować. Chcę współpracować z Tobą. Chcę zaczynać od małych rzeczy, od małych kroków. Cokolwiek dzisiaj przeżywasz, w jakiejkolwiek sytuacji jesteś teraz, jakikolwiek jest przed Tobą ciężar, jakiekolwiek wyzwanie, jakikolwiek trud, pamiętaj, że może być to dla Ciebie albo równia pochyła w dół, albo szansa na wzlot w górę. Morze Czerwone to była szansa na objawienie mocy Bożej. Jerycho to była szansa na objawienie mocy Bożej. Jerozolima miała tą samą szansę, bo przyszedł do niej Boży Syn w mocy i w chwale. Nie wykorzystała tej szansy. To miasto nie wykorzystało szansy, które Bóg mu dał. Bo nie było gotowe. Dlaczego nie było gotowe? Bo weszli w zakon, w przykazania, w swoje formuły. Już się czuli tak święci, tak bezpieczni, tak jest cudownie. My możemy dzisiaj myśleć, jesteśmy w cudownym, zielonoświątkowym kościele. Możemy myśleć, mamy tak fajnego pastora, ale chcę powiedzieć, że najlepszy na świecie pastor, nawet gdyby tu Dawid Wilkerson przyjechał, to nie byłby w stanie i nie będzie w stanie zrobić nie wiadomo czego, jeżeli w kościele wszyscy nie będziemy ciałem. Bo samo oko nie jest w stanie niczego zrobić. Ja sobie odrąbię nogę i ona sobie może gdzieś iść, ale nikt sobie idzie. Nic nie zrobi sama. Potrzeba całego ciała. Ok? Moi drodzy, żeby nie przedłużać. Chciałbym, abyśmy dzisiaj modlili się o to, abyśmy po pierwsze współpracowali z Bogiem w budowaniu naszego charakteru. Abyśmy chcieli współpracować z Bogiem w drobnych, małych rzeczach. Po drugie, abyśmy modlili się dzisiaj o to, żebyśmy byli gotowi dziś na to, co Bóg chce dziś przez Ciebie zrobić. Może dziś po południu, może jutro rano. I żebyś dzisiaj przygotował te małe cegiełki i zbudował ten dom, dzisiaj zaczął budować ten dom, którego budowla kiedyś, wtedy, kiedy Bóg będzie chciał i kiedy będzie to Jemu potrzebne, była gotowa. Ok? Proszę, pochylcie swoje głowy. Siedźmy się na sobie. Panie, nie chcemy stracić czujności, tak jak Jerozolima straciła czujność. Chcemy, Panie, dzisiaj zadeklarować w naszych sercach, że wierzymy, że Ty nas wychowujesz. Jesteś Ojcem dobrym, który kształtuje, wychowuje, tak jak pisze list do Hebrajczyków. Karcisz nas, wychowujesz, kształtujesz, tak jak kształtowałeś Izraela. I chcemy współpracować z Tobą w tym kształtowaniu naszego charakteru. Panie, chcemy się modlić o to, abyś pomógł nam dostrzegać te rzeczy, które my potrzebujemy wykonać, abyś mógł nas użyć, aby było w nas życie, aby była w nas Twoja moc, aby nasza modlitwa nie była modlitwą byle jaką, ale była modlitwą, w której będzie się przełamiać duch i moc. Panie, chcemy to budować dziś, po to, żeby nauczyć się tego za rok, za dwa, za trzy, abyśmy byli gotowi. Panie, chcemy rozpocząć tę budowę. W Twoim imieniu, Panie, się modlimy. I teraz chciałbym, abyśmy mieli taką chwilę ciszy. Jeśli Bóg Tobie wskazuje dziedzinę Twojego życia, w których potrzebujesz popracować. Nie mówię, żeby ona była jutro doskonała, ale w którym dzisiaj powinieneś zacząć pracę. W jakiejkolwiek dziedzinie Twojego życia, osobistego, w kościele, to chciałbym teraz zrobić taką przestrzeń, aby każdy z nas mógł w duchu, w ciszy powiedzieć Bogu to, co wiesz, że dzisiaj powinieneś Bogu powiedzieć. Złożyć tą deklarację, którą wiesz, że dzisiaj powinieneś złożyć, abyś mógł być w tej deklaracji Bogu jutro i pojutrze wierny. Chcielibyśmy mieć taki czas, taką chwilę ciszy.